Moi drodzy, czy wszyscy mamy konspekty? Jeśli gdzieś nie ma, ręka do góry, dotrzemy. Wszyscy mają. Super. Nie pytam, czy wszyscy mamy długopisy, bo z tym byłoby gorzej, a tym bardziej, że nie jestem w stanie was zaopatrzyć. Ale dzisiaj długopis będzie potrzebny. Jeśli nie teraz, to zachęcam, abyśmy do tego konspektu wrócili po południu albo w ciągu tygodnia. Jednak lepiej wcześniej niż później, bo nasze myśli ulatują, pamięć bywa zawodna. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Tak zazwyczaj brzmi to najważniejsze pytanie. Pytanie, na które możesz napotkać na pewno w Kościele, ale też bywa, że w rozmowach ze znajomymi. Zwykle pytającemu nie chodzi o to, czy się wierzy w istnienie Jezusa jako postaci historycznej. Częściej w tym pytaniu tkwi inny sens. Chodzi o to, czy się wierzy w to, za kogo Jezus się podawał. A podawał się za Syna Bożego i za Zbawiciela świata. Chodzi też o to, czy się wierzy w sens Jego poselstwa, i czy się temu poselstwu ufa. Wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela niesie sobą przebaczenie grzechów i udział w życiu wiecznym. Tak między innymi możemy przeczytać, między innymi, tutaj w Dziejach Apostolskich 16:31, kiedy Paweł i Syla zostali zaproszeni do strażnika więziennego, który omal nie popełnił samobójstwa. Dlaczego? Można przeczytać, ale tam jest właśnie takie stwierdzenie. Oni zaś odpowiedzieli, ten Paweł i Sylas, do tego strażnika jego domu. Uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony ty i twój dom. Uwierz w Pana Jezusa, a będzie zbawiony. Jest ponadto wspólnym mianownikiem wszystkich chrześcijan. Jeśli ktoś jest chrześcijaninem, to na pewno wierzy w Jezusa. Jeśli ktoś nie wierzy w Jezusa, to na pewno nie jest chrześcijaninem. I to są dwie pewne prawdy. Ale przejdźmy do innego zagadnienia, co jest tematem dzisiejszego naszego rozważania. Bo właśnie apostoł Paweł w liście do Kolosan naprowadza nas na bardzo ciekawą myśl związaną z wiarą i Chrystusem. Mówi on nie o wierze w Jezusa Chrystusa, i tu na pewno nie ma błędu w temacie, że się pomyliłem w pisaniu, lecz o wierze w Jezusie Chrystusie, czy o wierze w Chrystusie Jezusie. Co apostoł miał na myśli? I czy ta myśl mogłaby wnieść coś nowego w nasze duchowe życie? Porozmawiajmy dzisiaj właśnie o tym. I to z dwóch powodów. Powodów jest więcej, ale szczególnie dwóch. Jak widzimy i o czym już brat Marcin wspomniał, dzisiaj obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. A więc tym bardziej wiara jest tematem pożądanym. Ale też mamy stroik, który przypomina nam, że już za 2 tygodnie będziemy obchodzić święta pamiątki narodzin pańskich. I jeśli chcę te święta obchodzić jako święto Chrystusa, jego kolejne urodziny, to do tego potrzebna jest wiara. Jeśli podchodzimy do tych świąt jako corocznej imprezy, to faktycznie staje się imprezą rodzinną. Niczym poza tym. A więc dzisiaj też możemy dokonać wyboru. Jak będziemy obchodzić najbliższe święta? Czy chciałbym, czy chciałabym te święta obchodzić jednak inaczej, niż obchodziliśmy to do tej pory? To sformułowanie w liście do Kolosan jest jedyne w swoim rodzaju, bo zazwyczaj jest mowa o wierze w Jezusa. Natomiast tutaj Paweł jako jedyny raz podał aspekt o wierze w Chrystusie Jezusie. A zatem, co to znaczy mieć wiarę w Chrystusie Jezusie? Ten fragment dosłownie z tłumaczenia dosłownego brzmi tak. Dziękujemy Bogu Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa zawsze, gdy się o was modlimy. Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i miłości, którą żywicie względem wszystkich świętych. Zatem, co to jest wiara? Pomówmy sobie chwilę na temat wiary w dwóch ujęciach. W takim ogólnym znaczeniu i w znaczeniu, powiedzmy, jakby teologicznym. Ale myślę tutaj o podejściu chrześcijan. Na pewno, i to zaakcentuję, bo przecież mówię do prawie większości poznaniaków. Nie będziemy mówić o wierze w sensie ludzi, jak to w poznańskim, wiaruchna, wiara Lecha i tak dalej. Tego tematu nie poruszamy. To nie jest ten aspekt. Natomiast warto powiedzieć sobie ogólnie, co to jest wiara. A więc, tak jak tutaj wypisałem, dwie rzeczy ogólne. Pierwsze to jest postawa przychylności myśli i uczuć względem określonego komunikatu. To znaczy, ktoś o czymś mówi, do czegoś przekonuje i ty w sobie wzbierasz taką energię i mówisz, wow, będzie super. Czyli pokładasz w tym wiarę. Po drugie, wiara to akt posłuszeństwa woli względem określonej zachęty lub przestrogi. Na jakiś komunikat, reklamę, wezwanie. Możesz powiedzieć, to brzmi ciekawie. Zrobię to. Albo też ostrzeżony o czymś, powiesz, on chyba ma rację, ona chyba ma rację. Lepiej z nimi się nie będę zadawać. Lepiej będę ostrożny. To jest element wiary. Ale ten punkt pierwszy i drugi akcentują tę stronę wiary, którą można by określić jako zdolność lub jako dyspozycję człowieka. Po prostu mamy jakieś przekonanie do czegoś albo nie mamy. Czy jesteś człowiekiem ufnym czy nieufnym? Jakbyś siebie określiła, czy jakbyś siebie określił? Czy łatwo wzbudzić tobie zaufanie? Mówię ogólnie. Czy jesteś raczej naturą niedowiarka, że zanim coś zrobisz, trzy razy pomyślisz? Czy też jesteś osobą, która jak usłyszy, wzbudza to przekonanie i za tym idziesz? Drugie pytanie to, co cię zazwyczaj przekonuje? Co wzbudza w tobie tą siłę przekonania? Jakie argumenty? Albo czy bazujesz na jakichś konkretnych hasłach, czy też bazujesz na tym, kto te hasła głosi? Czy masz obrane pewne autorytety, które uważasz, że jeśli ta osoba to powiedziała, albo dowie się, że ta osoba to zrobiła, to ja też mogę to zrobić? I wreszcie trzecie pytanie. Najistotniejsze. Co cię przekonuje do Chrystusa? Albo dlaczego mu nie wierzysz? Albo dlaczego mu nie ufasz? Od tych pytań dzisiaj trzeba zacząć. Jeśli możesz sobie wpisać teraz, wpisz, ale jeśli nie, pomyśl o tym jeszcze trochę i wróć później do tych myśli, albo gdy zakończy się nabożeństwo, tych pytań jeszcze będzie więcej. Porozmawiajmy do góry. Przecież nie spotykamy się tylko na obiedzie, tylko po to, aby ze sobą pobyć i porozmawiać. Na gruncie chrześcijańskim można ponadto powiedzieć, że wiara to, i tutaj są takie cztery aspekty, oparte też o Słowo Boże. To dar Boży i jednocześnie ludzka odpowiedź na ten dar. Dzieje apostolskie 3:16 mówią tak. Dzięki wierze w Jego imię wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie, a wiara przez Niego wzbudzona dała Mu to pełne zdrowie wobec was wszystkich. To jest cena po uzdrowieniu, które nastąpiło na skutek wiary, zaufania tej osoby. Dar Boży i jednocześnie ludzka odpowiedź na ten dar. Bo wiadomo, że dar może być, ale ktoś go nie przyjmie. Następnie to podstawa spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią danych nam obietnic Bożych. I to wypływa z pierwszej części znanego fragmentu, często przez nas przytaczanego, dotyczącego definicji wiary. Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy wiersz. Pierwsza część mówi właśnie tak. Wiara jest podstawą spełniania się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Wiara jest podstawą spełniania się. Druga część tego wiersza mówi, że jest przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne, i jednocześnie sposobem na przekonanie się o prawdziwości tego, co niewidzialne. Tak? Tam dalej czytamy, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Dosłownie zacytowałem to, co tutaj w tym stwierdzeniu jest. No i wreszcie, na podstawie Mateusza 8:10 możemy powiedzieć, że wiara to myślenie o Bogu na miarę Boga. Jednocześnie myślenie o sobie na miarę Bożego planu. I to jest trudniejsze. Ale to jest sensem i radością korzystaniem z wiary. Gdy Jezus to usłyszał, czytamy w Ewangelii Mateusza 8:10, zdziwił się i powiedział do tych, którzy podążali za Nim: zapewniam was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Powiedział to o setniku, który przyszedł, aby dokonało się uzdrowienie jego żołnierza, jego sługi. A więc, jeśli myślisz w kontekście wiary, w takim aspekcie, jak tutaj jest przedstawione, o myśleniu o Bogu na miarę Boga, to niech wielkość twojego Boga określa wielkość twoich marzeń. Inaczej, jak bardzo ufasz Bogu i w jakich kategoriach możliwości Bożych Go widzisz, takie możliwości będziesz miał w sobie. Jeśli ktoś zaprasza cię na obiad i wiesz, że możesz się najeść, ale w swojej skromności prosisz tylko o mały talerz zupki, to wyjdzie z tego obiadu być może głodny, ale na własne życzenie. Bo nie myślałeś na miarę tego, co oferuje gospodarz, tylko na miarę swojej jakiejś tam skromności. Jak postrzegasz Boga? I jakie widzisz w Bogu możliwości, które możesz zauważyć tylko i na podstawie wiary i swojego zaufania? Na ile jesteś w stanie Bogu pozwolić, aby zaingerował w twoje życie? Bo o to chodzi. Na ile jesteś w stanie oddać Mu siebie pod kontrolę? Co najbardziej pogłębia twoją wiarę w Chrystusa? Pierwsze pytanie, czy w ogóle wierzysz w Chrystusa? W sensie nie postaci historycznej, ale tego, który jest Synem Bożym i Zbawicielem. Teraz, co najbardziej pogłębia twoją wiarę w Chrystusie? Co cię do Niego przekonuje? Co cię do Niego zbliża? Co powoduje, że dotychczasowe bariery gdzieś się oddalają? Drugie pytanie odnośnie tego, jaką obietnicę spełnił ci Bóg w konsekwencji twojej wiary? A może wiary zabrakło i obietnica się nie spełniła? Ale pomyśl, może kiedyś modliłeś się o coś i w pełni zaufałeś Bogu, a później zostałeś zaskoczony tym, że ta modlitwa odniosła sukces, że to się zrealizowało. I wiesz dzisiaj na pewno, że to nie był przypadek. Wpisz taką sytuację w to miejsce. O czym ze sfery niewidzialnej przekonałeś się ostatnio w właśnie w kontekście podejścia do Boga, tego, co w Hebrajczyków czytamy, że to, co niewidzialne, staje się też pewnością. I wreszcie, jakie bariery stawiasz Bogu i sobie? Czy potrafisz je zauważyć? To jest też bardzo ważne pytanie, bo jeśli ja nie uświadomię sobie sam, co mnie hamuje przed zaufaniem Bogu, to tego hamulca nigdy nie spuszczę i nie pójdę dalej. Jakie bariery stawiasz Bogu i sobie? Wiara więc w Chrystusie Jezusie to i cztery rzeczy, które tutaj wypunktowałem. Zwróćmy uwagę na nie. Po pierwsze, mieć wiarę w Chrystusie Jezusie, nie w Jezusa Chrystusa, w Chrystusie Jezusie, to już nie kierować się w wierze ku Niemu, lecz mieć wiarę zakorzenioną w prawdach o Nim, o Jego dziele dla nas, w nas i przez nas oraz mieć wiarę opartą na Jego obietnicach. Czyli nie czytam Słowo Boże tylko dlatego, że tak mnie zachęcono, tak mnie nauczono, wiem, że tak powinienem, tylko czytam Słowo Boże, aby je wprowadzać w życie, bo wiem, że w nim znajdę wskazówki do kolejnych moich kroków, czy też decyzji, które mam podjąć, albo problemów, z którymi muszę się zmierzyć. Mieć wiarę w Chrystusie Jezusie to właśnie zakorzenić się. A jeśli roślina, drzewo, cokolwiek jest zakorzenione w ziemi, to nie tylko po to, żeby się trzymać, to też jest ważny aspekt, ale po to, żeby z ziemi czerpać wszelkie, powiem, pożywienie dla tej rośliny. A więc jeśli jestem w wierze w Chrystusie Jezusie, to zakorzeniam się. I w literackim, tym nowym przekładzie jest właśnie takie sformułowanie. Nie wierzę w Chrystusie Jezusie, tylko o wierze zakorzenionej w Chrystusie Jezusie, bo to daje pełen obraz. Czy się zakorzeniłem w tym? Po drugie, mieć wiarę w Jezusie Chrystusie to nie traktować już Chrystusa w kategoriach obiektu wiary, jakiegoś sakrum, gdzieś zamkniętego w miejscu kultu, ale traktować go jako atmosferę, w której robi się użytek z objawienia i obietnic. Jeśli wiem, że nad morzem mogę poczuć się lepiej, bo jest tam dużo jodu, a mój organizm potrzebuje jodu, to nie siadam do komputera i oglądam filmu o morzu, tylko jadę na to morze. Jadę też po to, aby nie szukać i wąchać tego jodu, tylko wiedząc, że ten jod jest nad morzem, oddycham pełną piersią. I o to chodzi w wierze w Chrystusie Jezusie. Nie chodzi o to, żeby ciągle się o Nim uczyć, ciągle widzieć może jakiś wizerunek, obraz, który pomoże mi się modlić do Niego, tylko mieć przekonanie, że On jest tutaj. Bo tak mówi Boże Słowo i to jest zgodne z prawdą. To Chrystus tworzy atmosferę. To Chrystus staje się autentycznie zachętą do działania. To atmosfera Ducha Świętego może mnie tylko i wyłącznie pobudzić do wielkiego dzieła. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób w Ewangeliach opisywany jest Pan Jezus. Jako dobry pasterz. Dobry pasterz, który zainteresowany jest tym, aby wyprowadzić swoje owce na pastwisko, w którym jest ogromna ilość trawy i to soczystej. Zainteresowany jest tym, aby wilki nie miały dostępu do tych owiec, a więc chroni je. Nigdzie nie znajdziemy w Ewangelii obrazu Jezusa jako strażnika więźniów, który tylko nakazuje, wskazuje, koryguje, zabrania. Nie. Jezus jest dobrym pasterzem. Zaprowadza na pastwisko, potem mówi: zobaczcie, macie wszystko, co wam dałem, a więc z tego korzystajcie. Mieć wiarę w Jezusie Chrystusie to nie być już poszukiwaczem, lecz być tym, kto znalazł i teraz robi użytek ze swojego znaleziska. Jeśli oddałem swoje życie Jezusowi, to staję się aktywnym uczestnikiem życia w Duchu Świętym, a nie ciągle szukam i szukam i próbuję kolejnej grupy wzrostu i tak dalej, bo jeszcze nie jestem gotowy. Jeśli wierzę w to, że Bóg mnie zbawia i pozwolę Chrystusowi, aby wszedł do mojego życia, to odtąd to On przejmuje kontrolę. To On mnie prowadzi. On nie chce, żebym znowu szukał, stał się znowuż badaczem Pisma Świętego i znowu gdzieś tam potwierdzenie. Życie w Chrystusie Jezusie to jest właśnie życie w Jego atmosferze i w doświadczaniu praktycznym realizowania się tego, co czytam w Bożym Słowie, a nie poznawaniem kolejnej teorii o Chrystusie, kolejnej teorii o możliwościach bycia w Chrystusie, kolejną teorią do tego, jak dokonywać uzdrowień i tak dalej. Mieć wiarę w Chrystusie Jezusie to nie być sławnym z racji tego, że się wciąż wątpi i pokonuje wątpliwości, ale z tego, że się zawierzyło Chrystusowi raz na zawsze, a teraz stawia się i osiąga cele wiary. Życie w Chrystusie to nie jest życie od jednego upadku do drugiego upadku, tylko życie w Chrystusie to jest nowy czas, to jest nowe istnienie. Słowo Boże mówi, stare przeminęło. A więc nie szukam takiej możliwości, a miałem wątpliwości, one zostały rozwiązane. Następne wątpliwości, one zostały rozwiane i tak dalej. Nie żyj ciągłymi wątpliwościami. Nie wystawiaj sam swojej wiary na próbę, ale zawierz Chrystusowi i oddaj Mu ster swojego życia. Taka wiara jest zarezerwowana dla ciebie i dla mnie. To jest Boża oferta. Bóg takim życiem naszym jest zainteresowany. Sprawdzian korzeni mojej wiary. Kolejna rzecz. Być pod łaską to. Co to znaczy być pod łaską to? Co byś tutaj wpisał czy wpisała? Być pod łaską, żyć z łaski Bożej. To świadomość, że moim życiem rządzi dar Boga. Już dzisiaj nie muszę się starać o to, aby sprostać Bożym oczekiwaniom co do zapłaty za moje błędy. Bo cena została wyznaczona i mój grzech został opłacony właśnie ofiarą Chrystusa. Dzisiaj mogę żyć w łasce, czyli pod rządami. Źle nam się kojarzy słowo rządy, ale w atmosferze i skorzystania z darów, które wynikają od Boga. Jezus mówi, ręczę i zapewniam was, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał dzieł, których ja dokonuję i dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. Ewangelia Jana 14:12. Jeśli byś uznał, że obietnica ta odnosi się do ciebie, to co by było, to co by to w twoim przypadku oznaczało? Co by to oznaczało w twoim przypadku? Co to może oznaczać w twoim przypadku? Ja sobie napisałem jedną myśl z tego. W Chrystusie nie mam żadnych ograniczeń. Ograniczać mogę się ja sam. Chrystus mówi, każdy, kto wierzy, dokonywać będzie jeszcze większych rzeczy, które On dokonywał. Czy tak postrzegam swoje nowe możliwości, ale tylko te, które zakorzenione są w Chrystusie Jezusie, które wypływają właśnie z życia w Nim. Gdy czytamy w pierwszym liście do Koryntian 12:27-29, wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. I też te Bóg umieścił w Kościele. Najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie przejawy mocy, dalej dary uzdrowień, niesienia różnej pomocy, umiejętności przewodzenia, różne rodzaje języków. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się moc? To mogę powiedzieć, że ja mam dar. Jaki? Jeśli jesteś w Chrystusie, jeśli przeżyłeś to, co Słowo Boże mówi, chrzest w Duchu Świętym, czyli inaczej wszczepienie Ducha Świętego przez Boga w nas, to wraz z tym weszła w ciebie gama darów. Jaki dar widzisz w sobie? Ale to też jest aspekt, że Kościół jest różnorodny i nie wszyscy będą apostołami, nie wszyscy będą prorokami, nie wszyscy będą nauczycielami, ale każdy ma coś cennego od Boga, co ma przydać się konkretnie tej wspólnocie. Wspólnocie, którą powołuje Jezus. Jaki dar w sobie odkryłeś? Jaki dar w sobie odkryłaś? Wypisz to. Paweł powiedział: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Drugi Tymoteusza 4:7. Co byś wpisała, czy wpisał pod hasłem mój bój to? O co najbardziej zabiegasz? I czy jest to efektem mojej wiary w Chrystusie? O co najbardziej zabiegam? Czy jest to efektem mojej wiary w Chrystusie? Co dla mnie jest najważniejsze? Drugie, celem mojego biegu jest... Co tutaj bym napisał? Jaki sobie obrałem cel mojego nowego życia? Jakie widzę w tym działanie samego Chrystusa? Czy jest on zbieżny w celach naszej wspólnoty na najbliższe 3 lata? Ostatnio sporo o tym mówimy, ale od stycznia rozpoczynamy kolejny 3-letni okres rozwoju naszej wspólnoty, czyli też nas samych, bo nie rozwijamy organizacji, rozwijamy Kościół, a przed chwilą mówiliśmy, co to jest Kościół. To jest to ciało Chrystusa, które siłę ma w tym, że wzajemnie się buduje. Te cele to Jezus rdzeniem życia, czyli to, co realizowaliśmy przez ostatnie 3 lata, bo to jest sens, od tego nie ma innej możliwości, jak to się porzuci. Po drugie, Kościół pełnią bycia. I po trzecie, misja naszą pasją. Czy z tymi celami się utożsamiam? Czy to jest cel też mojego biegu? Za 3 lata chciałabym móc powiedzieć, że osiągnąłem, czy osiągnęłam co? Jak widzę siebie za 3 lata? Pamiętajcie, że każda przyszłość staje się teraźniejszością. A więc to, o czym marzę, co sobie zakładam, kiedyś stanie się rzeczywistością. Można podejść do tego, dopiero za 3 lata. Ale sami wiemy, że te 3 lata potrafią tak szybko upłynąć i w końcu to się stanie. A więc pomyśl o tym, co chciałabyś, czy chciałbyś osiągnąć za 3 lata. W księdze Daniela, w 9 rozdziale, w drugim i trzecim wierszu czytamy takie słowa. Ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały się wypełnić według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jerozolimy. I zwróciłem swoje oblicze ku Panu Bogu, by tego szukać. W modlitwie, w prośbach o miłosierdzie, w poście, we włosienicy i popiele. Czego uczy mnie Daniel? Do czego mnie zachęca? Już niebawem zakończy się rok. rozpocznie się styczeń. A styczeń w naszej wspólnocie to jest miesiąc modlitwy. A więc jeśli nie potrafiłaś, czy potrafiłeś zapisać, dać odpowiedź na któreś z tych powyższych pytań, szczególnie jeśli chodzi o cele, o swój rozwój, swoje miejsce, swoje dary, to Daniel jasno mówi, jaki jest najlepszy sposób, aby się o tym dowiedzieć. Czas z Bogiem. W poście i modlitwie. Pomyśl o tym. I poczuł się zachęcony do tego, że może właśnie w styczniu swój czas troszeczkę przeredaguję, że znajdę więcej czasu dla Boga. Będę z Nim rozmawiał w modlitwie. Że będę starał się też pościć, aby tym bardziej moja relacja z Bogiem była taka bardziej realna. Wreszcie Paweł pisze w Rzymian 15:20. W ten to sposób stawiam sobie za punkt honoru głosić Ewangelię. Nie tam, gdzie już wspomniano imię Chrystusa, abym nie budował na cudzym fundamencie. Co określiłbyś jako swój punkt honoru lub co chciałbyś, by nim było? Co w kontekście wiary, tego, o czym teraz mówimy, o czym czytamy, postawiłabyś czy postawiłbyś sobie za punkt honoru? Czy właśnie za punkt honoru postawiła sobie głoszenie Ewangelii? Głoszenie dobrej nowiny o tym, jak Bóg zmienił moje życie za sprawą ofiary Chrystusa i jak może zmienić życie Twoje, każdego, z kim będę rozmawiał. Paweł przyjął to za punkt honoru. Jak to zrealizował? Poczytajmy Dzieje Apostolskie. Poczytajmy listy, które pisał apostoł Paweł. A stwierdzimy, że faktycznie postawił sobie za punkt honoru i docierał szczególnie do tych ludzi, którzy w ogóle nawet nie słyszeli, że ktoś taki był jak Jezus Chrystus. Dzisiaj w świecie trudniej jest znaleźć osobę, która w ogóle nie słyszała o Jezusie Chrystusie. Ale być może słyszała tylko o to, jako postać historyczna, postać, o której mówi się w Kościele, o której prawdopodobnie jest w Biblii. Takie może być podejście ludzi, do których dotrzemy. Jaki postawię sobie punkt honoru? Koniecznie wpisz to, bo jeśli coś się wpisze, jeśli coś się postanowi, to to wewnętrznie też motywuje. I wreszcie rzecz najważniejsza. Wiara w praktyce, czyli jak wprowadzić to w życie. Proponuję trzy rzeczy. Nie wszystkie trzy musimy wprowadzać w życie, w zależności od tego, na jakim etapie naszych relacji z Bogiem jesteśmy. Po pierwsze, zapoznam się z Jezusem nie jako z postacią historyczną, lecz jako moim Zbawicielem. Zastosuję wskazówki opisane w Dziejach 2 rozdział 37-38. Celowo nie napisałem tego. Zachęcam, abyście do tego później sobie zajrzeli. Zapoznam się z Jezusem. Słuchajcie, jakie to byłoby wspaniałe, gdy przy wigilijnym stole otworzyłabyś czy otworzyłbyś Ewangelię, przeczytałbyś fragment wszystkim, albo ktoś inny z rodziny by przeczytał, gdybyś była też słuchaczem tego, i na koniec mogłabyś czy mógłbyś powiedzieć, ale wiecie co? Ja go znam osobiście. Znam Jezusa, o którym czytamy osobiście. Ja już nie czekam na to, że narodzi się dzieciątko, bo to już się stało. Poznałam osobiście Jezusa i mogę wam dzisiaj go też przedstawić. To jest sens zbliżających się świąt. Aby poznać Chrystusa osobiście i z Nim już iść przez całe życie. Po drugie, Przez najbliższe 3 lata będę realizował czy realizowała cele, które jako wspólnota sobie wyznaczyliśmy. Będę w tym aktywny. Będę się włączał w kontekście daru, który widzę w sobie, które mam od Boga. Dlatego też ważna jest ta modlitwa, ważny jest ten post, abym w 100% mógł określić, jaki mam dar. Bo czy go mam, to mogę zagwarantować dzisiaj w 100%. Jeśli w tobie jest Duch Święty, to też masz dar albo dary. Odkryj je w porę. Nie bądź ciągle poszukiwaczem. I po trzecie, postawię sobie za punkt honoru głoszenie Ewangelii. I będę to robił z wielką siłą i przekonaniem. Bo jeśli będę mówił o Chrystusie z pełnym przekonaniem, wypływającym z mojego doświadczenia, mojej wiary w Chrystusie Jezusie, to trafi zawsze na podatny grunt. Bo jeśli powiem do tego świadectwo, jak wiara w Chrystusie Jezusie zmienia moje życie, to inny też będzie tym zainspirowany. Dlatego pytania pierwsze były takie bardzo ogólne. Czy łatwo wzbudza się w tobie zaufanie? Co jest w tobie to zaufanie wzbudzić bądź kto? A więc jeśli poznałeś Chrystusa i doświadczasz tego, że to On jako pasterz prowadzi cię na zielone łąki, gdzie możesz korzystać do woli, tym bardziej zachęć do tego innych i rób to z przekonaniem, aby i inni mogli tego doświadczać. Jeśli dzisiaj jesteś na tej sali i czujesz się trochę jako ten poszukiwacz, który przychodzi, słucha, w zasadzie to już wie wszystko, ale może jeszcze trochę poczekam, to porzuć te myśli. Dzisiaj jest dzień. Popatrz na pamiątkę wieczerzy. Ofiara się dokonała. Krzyż jest pusty, bo Jezus zmartwychwstał. I On chce być twoim Zbawicielem. Chce być twoim życiem. Nie chce, żebyś tylko ograniczył się do słuchania tego. Do tego, że przychodzisz w niedzielę tylko, czy we wtorki, środy, czwartki. Ale żebyś autentycznie tym żył. Żebyś poczuła atmosferę Ducha Świętego. On zmarł za ciebie, abyś ty mógł rozpocząć nowe życie. Porzuć zajęcia teoretyczne. Przejdź na etap zajęć praktycznych. Ćwicz swoje duchowe życie z Nim. A sam czy sama będziesz tym zaskoczona, jakie mogą zaistnieć wspaniałe zmiany. Amen. Powstańmy.